Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szukam pani Majczakowej.
Proszę poczekać.
O, to dobry.
Dobry.
Jest w łazience. Pani jest.
Dobrze.
Właśnie się przygotowuję do wyjścia.
Źle chodzi, także dobrze.
Lublin, ośrodek dziennego pobytu dla seniorów przy ulicy Gospodarczej.
O, jest pani. Mam mokre ręce. Przypomniała sobie mnie pani?
Tak. A tu mnie straszyły koleżanki. A czy ty wiesz, kto to jest? Dlatego, że teraz takie różne dziwne osoby przychodzą. Ja mówię, nie, bo pani została przedstawiona i ja wiem na pewno, że pani to pani.
No wnuczki, nie wnuczki, nie?
Tak.
No, okradają.
Teraz już na wszystkich, że na panią redaktor też mogę być.
Panią Wiesławę Majczakową spotkałam po raz pierwszy 3 miesiące temu. W miejskiej bibliotece opowiadałam seniorom o reportażach radiowych. Po spotkaniu pani Wiesława podeszła do mnie, mówiąc, że radio jest jej niezwykle bliskie. Przed laty lubelską rozgłośnią kierował jej cioteczny brat, Janusz Winiarski. Uśmiechnęłam się, bo mojego pierwszego szefa, znakomitego dziennikarza, opozycjonistę, dobrego człowieka, wspominałam z czułością.
Bo to po takim deszczu dobrze się rośnie. To może urosnę.
Pani Wiesława zaproponowała mi podzielenie się wspomnieniami ich wspólnego dzieciństwa w majątku Zębożyce. Dzieciństwa, w którym najważniejsza była rodzina i ogrody. Musiało minąć trochę czasu, bym wreszcie w to lipcowe popołudnie krok po kroku wspinała się po schodach za przygiętą ku ziemi starszą panią w fioletowym sweterku.
Przepraszam, że pani tak za mną drepcze. Nie uczy ich wchodzić i schodzić po schodach na rehabilitację.
To jest problem z równowagą?
Nie, ja jestem na rozruszniku i po porażeniu połowiczym.
Ale pani dzień w dzień wchodzi i schodzi z tego drugiego piętra.
I teraz się zacznie.
Koty?
Już za chwilę wejdziemy do jej przytulnego mieszkania w bloku na Tatarach. Ale tak naprawdę wejdziemy do ogrodu wspomnień.
Wszyscy, którzy tutaj wchodzą do mojego ogrodu, widzą drzewa ładniejsze, wyższe, niższe, kolorowe kwiaty i tak dalej. Przyrodę najogólniej ujmując rzecz. Ale on u mnie jest pełen ludzi. Bo słuchaj, tamta funkcja, czyli ślubojawka, to jest dziadek Antoś. Ta funkcja wędruje z moją rodziną od początku XX wieku. Moja matka urodziła się w 1901 roku w Jastkowie. To jest 5 kilometrów stąd. W Jastkowie, w którym mój dziadek Anton Zieliński był ogrodnikiem. I potem, jak już nie pracował tam, to wziął troszeczkę roślin. I jedną z nich jest ta funkcja. Ta funkcja, która wędruje poprzez pokolenia. Była już w Warszawie, w Terespolu. Jest i tutaj. Także ogród jest kwintesencją w ogóle życia, ja bym powiedział. Zarówno życia tego najogólniej pojmowanego, jak i symbolem tego, co nas w życiu spotykało.
Ja mam pretensje do tego nagrania. On tu w ogóle nie mówił o rodzinie, tylko wszystko o Solidarności. Bo to wtedy żył Solidarnością.
Ale mówi o dziadku Antonim.
Mówi o dziadku Antonim?
Tak, na początku.
To jest ten z Zębożyc, Antoni Zieliński. Dziadek był ogrodnikiem, wspaniałym ogrodnikiem. Wiemy, że się urodził pod Sosnowcem. O jego rodzinie nie wiemy zupełnie nic. Przyjechał i tak jak gdyby uciął wszystko, co było kiedyś.
Tajemnica.
Tajemnica, o której my nic nie wiemy. w końcu XIX wieku przyjechał tutaj na teren Lubelszczyzny jako ogrodnik do Jaszczkowa do Budnych.
Do majątku należącego do rodziny Budnych.
I park dookoła pałaców w Jaszczkowie jest park sadzony częściowo rękami mojego dziadka.
Z kim ożenił się dziadek?
Dziadek ożenił się z panną klucznicą z dworu w Jaszczkowie. To znaczy moja babka była po prostu zaufaną pokojówką pani Budnej. Był to okres, kiedy tak zwani oficjaliści, czyli specjaliści z jakiejś dziedziny, przenosili się z miejsca na miejsce. Przypuszczam, że tak, z Jaszczkowa dziadek się przeniósł, na pewno wiem, że do Lesiec, bo wiem, gdzie się, że tak powiem, rodziły kolejne dzieci.
Czyli wędrował.
Wędrował.
Od ogrodu do ogrodu.
Od ogrodu do ogrodu, bo takie wtedy były zwyczaje, że się zaczynało pracę w jakimś miejscu i potem przenosiło się do następnego, na przykład z dobrymi referencjami. Przed I wojną światową przeniósł się do Zemborzyc. Jeszcze wtedy był to majątek rosyjski, nie tyle rosyjski, ile państwowy cara Rosji. I całą I wojnę światową dziadek tam pracował. A po wojnie ziemia należąca kiedyś do cara przeszła na rzecz Skarbu Państwa i przejęła to Wojewódzka Izba Rolnicza w Lublinie, przekazując majątek częściowo na parcelację, a częściowo na zakład doświadczalny Jungu z Puławskiego. I tam przez lata 20. i 30. był bardzo znany ośrodek doświadczalny, który zajmował się wpływem działania nawozów sztucznych na wzrost plonów.
Czyli to, co dzisiaj dzieje się w Puławach, miało początek w Zemborzycach?
Jeszcze dużo, dużo wcześniej. Częścią, że tak powiem, doświadczalną Puław były Zemborzyce.
Jako rodzina mieszkaliście na terenie majątku?
Tak. I moi rodzice i dziadkowie. Pokażę pani, gdzie te domy stały, bo ja mam, proszę panią, zdjęcie. Teraz dla wszystkich Zemborzyce to jest tak. Zalew Zemborzycki, wieś Zemborzyce i dzielnica miasta Zemborzyce. A kiedyś to były dwie miejscowości, wieś i majątek. I 7 kilometrów piechotą szło się do Lublina. Co to jest na tym zdjęciu? A gdzie ja mam sierota okulary? Tutaj jest tak. To są czworaki. To jest dom oficjalistów, w którym mieszkałam i z rodzicami. A to jest duży dom oficjalistów, gdzie mieszkali moi dziadkowie, tylko od tamtej strony. To jest prawdopodobnie słynna obora.
Dlaczego słynna?
Proszę panią, dlatego, że tam krowy były pod stałą opieką weterynarzy i to była obora wolna od gruźlicy i brucylozy. I wolno było pić mleko z tej obory bez gotowania i sprzedawano go w lubelskich aptekach przed wojną po złotówce za litr za butelkę.
Ekskluzywne mleko.
Tak. A tu jest mleczarnia. O 4 rano dujki w białych kaloszach, w białych fartuchach i w białych chusteczkach na głowie szły doić krowy. Proszę panią, na owe czasy to był fenomen. Ja pijałam takie mleko, ponieważ dziadek w ordynarii, oprócz ziemniaków i prawa korzystania z koni, dostawał także właśnie takie mleko. Ja z babcią chadzałam codziennie z banieczką po mleko do mleczarni, bo pracownicy ośrodkiem dostawali także tak zwaną ordynarię, czyli płacę w naturze. Ja byłam dzieckiem, które bardzo kochało Zemborzyce i proszę panią, ja do dzisiejszego nie mogę narysować plan Zemborzycy.
Mistrz, porównaj sobie ten świerk, który ma ponad 10 metrów i te świerki, które mają po 3,5. Ale dlaczego? Bo ja kształtuję je, tnę, formuję tak, żeby nie burzyły mi perspektywy ogrodu, bo bym miał wtedy ścianę przed sobą. A przecież spójrz, jak patrzymy tam dalej, to przecież są te piękne malwy i te tak zwane cyganki, mieczyki i te daleko morele, a za nimi sosny. To się jakoś wszystko komponuje, ale to komponuje się we mnie nie na zasadzie, że ja sobie rozrysowuję. Nie wiem, to jest jakaś podświadomie, intuicyjnie.
Moi rodzice wydzierżawili w majątku dwie rzeczy. Wydzierżawili bardzo duży sad owocowy i wydzierżawili szklarenką malutką do uprawy pomidorów, które tak lansował mój dziadek, i inspekta do uprawy nowalijek. I ja pierwsze swoje dzieciństwo, takie bardzo szczęśliwe dzieciństwo, mieszkałam w Zembożycach. Mieszkałam z rodzicami, ale częściowo zajmowała się mną babcia, opiekowała się mną babcia.
Jak żona Antoniego?
Żona Antoniego, Zofia. Babcia znana z licznych anegdot, ponieważ tak dziadek był niski, okrągły i potulnego serca, a babcia była wysoka, postawna i tak zwana chorot baba pyskata. Po rodzinie krążyła taka anegdota od babci, jak to o mały włos nie zbiła księdza proboszcza parasolką. Był tak zwany dom oficjalistów, gdzie mieszkali specjaliści z majątku. Dziadek mieszkał na pierwszym piętrze i były takie strome schody. Piętro nie miało łamanych schodów, tak jak teraz, tylko po prostu od samej góry w dół. To było w latach 30. Na końcu tych schodów w mieszkaniu dziadków była komora, w której babcia trzymała zapasy, między innymi w takich kamionkowych garnkach tłuszcz. Pod Dąbrową bardzo często cyganie rozbijali obóz, a cyganki chodziły po okolicznych wsiach, między innymi po majątku. I kiedyś cyganka ukradła babci taki garnek tłuszczu. I babcia usłyszała, że ktoś idzie po schodach, złapała parasolkę i powiedziała tak, a ty taka, nie taka, jednego garka ci mało, uciekaj. A ksiądz proboszcz podobno mną powiedział tak: pani Zielińska, to tylko ja idę do męża na karty.
Czyli pomyliła księdza z cyganką.
Tak. Myśmy w ogóle w rodzinie bardzo blisko byli ze sobą związani. Nas wnucząt było siedmioro, bo najstarsza córka, moja matka, miała mnie jedną, następna córka Zofia Winiarska właśnie, matka Janusza miała czwórkę, i syn z Terespola miał dwójkę, czyli nas było siedmioro. Ja mimo tego, że jedynaczka, nigdy się nie czułam jedynaczką, ponieważ zawsze wychowywałam się z kimś z rodziny, między innymi z Januszem Winiarskim.
A ty wiesz, ale tu za tym orzechem jest taka ta lipa stuletnia. Słuchaj, jak ona kwitnie, jak te pszczoły zaczną chodzić. To jest, chciałem powiedzieć, muzyka. To nie jest muzyka. Właśnie, bo one pracują prawie na jednej nucie, na jednym dźwięku. I słuchaj, i tutaj dochodzimy do skażenia mojej wyobraźni. Jak pszczoły zaczną pracować, to mi się przypomina wojna. Jak samoloty wysoko latały, bombowce, właśnie taki dźwięk dawały, taki jednostajny, trochę falujący. I to jest wojna. Tłumaczę to czasem moim dzieciom, moim wnukom. Jak siedzimy sobie tutaj na ławce i zbliża się burza, gdzieś daleko. Słychać grzmot. Ja słyszę front na Wiśle. Tak słychać z kilkudziesięciu kilometrów, w cudzysłowie, grę armat. Prawda? To nie są pojedyncze wystrzały. To jest taka zbliżająca się z daleka burza. Taki grzmot, taki przywalający się, falujący właśnie, ale taki inny zupełnie.
Bo Janusz jest ile młodszy od pani?
2 lata.
2 lata.
I myśmy dlatego byli tak bardzo ze sobą związani. Bawiliśmy się razem. Całą okupację, kiedy moja matka pracowała, to ja częściowo mieszkałam w ich domu. Czy pani wie, gdzie był ich dom? Proszę panią, tu gdzie teraz jest Państwowy Szpital Kliniczny numer 4. Ich ogród był z parcelacji Lemszczyzny, a Lemszczyzna to był majątek Kleniewskich. W okresie okupacji to właściwie ja tam prawie mieszkałam.
Ale dlaczego pani mieszkała?
Proszę panią, z bardzo prostego powodu. Moja matka musiała pójść do pracy, a żeby jej nie wywieźli z Lublina poza miasto, to pracowała, znajomi załatwili jej sprawę w Rzeźni. Ojciec był bardzo ciężko chory na serce. Poza tym ja jestem świadek koronny, jestem ostatnią, która żyje jeszcze i pamięta transporty ludności żydowskiej do Rzeźni i do Bełżca. Ponieważ mieszkałam na obecnym placu Zingera, wtedy to była Kalnoszczyzna 4-6 na drugim piętrze i z okna doskonale widać było tą drogę. I myśmy z moją matką nocami przy zamkniętym świetle i lekko uchylonej czarnej zasłonie papierowej, bo wtedy to obowiązywało, widziałyśmy właśnie te transporty ludzi idących samą ulicą, kocimi łbami, te tłumy ludzi idących, tak jak ja je pamiętam, głowy i tobołki, głowy, ulica sunęła.
Pani miała 11 lat.
11-12 lat. Jak szłam z domu do szkoły, to spotykałam po drodze ileś tam trupów, zwłoki zastrzelonych po drodze. Ludzie próbowali uciekać, no różne rzeczy próbowali robić. Ja tylko raz spotkałam się z taką sytuacją, że jak się wychodziło z klatki schodowej od nas z budynku, to tuż naprzeciw wejścia leżały zwłoki dziewczynki, która nie miała krwi obok. Była mniej więcej moją rówieśnicą i leżała tak, jakby spała. Przypuszczam, że ona zmarła ze zmęczenia albo ze stresu.
Dlatego postanowiono, żeby pani przeniosła się do Winiarskich?
Żeby mnie zabrała moja ciotka, czyli rodzice Janusza, żebym ja nie żyła w tego rodzaju, że tak powiem, sytuacji stresowej.
Żeby nie patrzyła pani
żebym
na to.
Nie patrzyła na to, żebym się nie stykała z takim okrucieństwem wojny. Moja matka, tak jak cała rodzina Januszów, była ściśle związana z konspiracją. Zarówno dwaj starsi bracia Janusza, jak i szwagier, mąż jego siostry Barbary, byli czynnymi członkami AK. I ten domek właściwie na skraju miasta, w ogromnym ogrodzie, był takim punktem kontaktowym, gdzie żeby dojść poza Lublina, to tam się najpierw wszyscy zatrzymywali. Na moment, jeżeli można było jeździć dalej, to szli dalej do miasta. Myśmy często z Januszem byli, jakby tu powiedzieć, taką pikietą, że prowadziliśmy tych ludzi na miejsce, gdzie oni szli, nie znając zawsze dobrze miasta. To był dom, w którym zawsze było pełno ludzi, gdzie do stołu siadało kilka, co najmniej kilka osób dodatkowych, gdzie nikt nikogo nie pytał, kto jest, po co przyszedł, dostawał jedzenie, spanie czasem, bo to był taki, jak można powiedzieć, punkt kontaktowy. Obaj starsi bracia Janusza zginęli już w 1945 roku.
Z rąk Sowietów?
Nie. Z rąk swoich niestety. Proszę panią, bo to było tak, że najstarszy brat Janusza został wcielony do wojska w 1944 roku. I ponieważ miał maturę, to został przydzielony do obsługi, że tak powiem, generała Jóźwiaka, tego generała od policji, od milicji wtedy. I jak był zamach na generała Jóźwiaka, to zginął nie Jóźwiak, tylko jego kierowca. A drugi z kolei brat, ten, który jest pochowany tutaj w Lublinie, bo Bogdan jest pochowany w Warszawie na Powązkach, ten, który jest pochowany w Lublinie, był partyzantem w oddziale Szarugi i został zdekonspirowany. Nie wiemy do dzisiejszego dnia, kto go zadenuncjował i wysłany został do Gdyni, do karnej kompanii, do rozminowywania portu i miasta i zginął w trakcie rozminowywania wiaduktu. Jeden zginął 8 maja w 1945 roku, a drugi 25 czerwca. A rok wcześniej w trakcie zdobywania Lublina zginęła matka Janusza od odłamka szrapnela.
Czyli Janusz jako małe dziecko, 11-12-letnie, tak, stracił mamę, stracił to dwóch braci.
Dwóch braci.
Czy to mogło wpłynąć na jego późniejsze decyzje i to, że angażował się w w solidarność,
myślę, że
w działanie.
Tak. Myślę, że tak. Myśmy w ogóle byli wychowani w bardzo patriotycznej rodzinie.
Wstajemy rano, biuletyn jest wydrukowany. Jednocześnie jest odezwa do Ludowego Wojska Polskiego. Bierzemy biuletyn, bierzemy tą odezwę. Znów Janek Wójcicki wynajmuje taksówkę w Świdniku i mamy zawieźć te materiały do kościoła świętej Agnieszki na Kalinie, na Kalinoszczyźnie. No i jedziemy i na wysokości fabryki samochodów ciężarowych widzę, że stoi patrol i nas zatrzymywać będzie. No i oczywiście wywlekają nas z tej taksówki. Rewizja taksówki, no, wyjmują z bagażnika, z podsiedzeń te materiały, które pochowaliśmy. No i za 4 litery. I na komendę nas zawieźli, na północną. Pamiętam, czekamy z Wackiem i z Jankiem na 3. czy na 2. piętrze przy oknach, które wychodzą na mój ogród przy ulicy Północnej. I ja skuty jestem z Wackiem. I Wacek, popatrz ty się. No nigdy bym nie przypuszczał, że kiedyś będę siedział na własnej ziemi.
Słucham o tych ogrodach, pani Wiesławo, czyli ten gen zainteresowania przyrodą był bardzo silny i byliście nim wszyscy
skażeni,
obdarowani, skażeni nawet.
Proszę panią, przecież ja skończyłam medycynę, a nigdy nie leczyłam, tylko zajmowałam się oceną warunków pracy w rolnictwie. I właściwie o mnie mówiono, że jestem lekarz z rolniczym wykształceniem, bo ja się musiałam rolnictwa douczyć. Przez 50 okrągłych lat pracowałam w Instytucie Medycyny Wsi, początkowo w Zakładzie Szkodliwości Chemicznych, czyli ocena warunków pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin. To był wtedy taki boom na pestycydy, na środki ochrony roślin, bo już teraz to przycichło bardzo, ale wtedy to był taki boom. A potem byłam redaktorem czasopisma medycznego, Medycyna Ogólna.
A, czyli i to łączy panią z Januszem?
Tak.
Dziennikarstwo? Skąd?
Ale nigdy nie nagrywałam ani jednej audycji Januszowi. Ja odnosiłam zawsze wrażenie, że on się wstydził tego, że ja pracuję, jak to się obecnie mówi, dla reżimu, czyli pracuję na terenie PGR-ów, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa. On jak gdyby tego nie akceptował.
Ale wyartykułował to kiedyś? Wypowiedział? Nie.
Nie. Ja od czasu do czasu będę musiała odetchnąć. Bo będę musiała popijać co jakiś czas.
Ona jest chyba dosyć mocna, pani Wiesława.
To dobrze.
To dobrze? Lubi pani mocno?
Ja kiedyś to piłam tak zwanego szatana. Ale już teraz nie.
Szatan, czyli?
Czyli to była prawie esencja.
Pobudzało?
To miało smak. Nie uznaję rzeczy mdłych. Ja muszę wypić 8 szklanek dziennie. Zaraz, która to jest szklanka?
Na razie pijemy z tych samych kubków.
O ratunku. To jest chyba dopiero 4. szklanka. Proszę panią, ja wcale się z tym nie kryję, że ja jestem, nazwijmy to, czerwona. Ponieważ ja rozróżniam różnicę między ideą, a ludźmi, którzy to wykorzystują. Proszę panią, bo jeżeli u moich dziadków była piękna deskowa podłoga, w mieszkaniu moich rodziców była podłoga, ale w izbie, w której mieszkała moja wcześniejsza przyjaciółka lat dziecinnych, Alusia, ona mieszkała z dziadkiem i matką Dujką, która właśnie pracowała w tej oborze. I wszyscy się dziwili, że moja matka, tak zwane panie, dziwiły się żony oficjalistów, że dlaczego nam się pozwala bawić z Alusią, przecież Alusia jest bękartem. A co miało do rzeczy? Nic. I w izbie, w której Alusia mieszkała z dziadkiem i matką, było klepisko. Nie było podłogi, tylko było klepisko. Proszę panią, mnie to bardzo bolało. Wtedy jako dziecko.
Jako siedmioletnie dziecko?
To, że
pani czuła
tą niesprawiedliwość, to, że proszę panią, jak to, że ja się mam z Alusią nie bawić, a niby dlaczego, jak to była bardzo grzeczna dziewczynka, która przychodziła właśnie do mnie do domu i bawiła się ze mną moimi lalkami, ponieważ nie miała ani w ogóle własnych zabawek, bo ani dziadek, który był fornalem, ani matka, która była dójką, a ojciec Jerzy, tak powiem, nie przyznał się do niej. Dla mnie to było niesprawiedliwe, bo niby dlaczego Alusia jest kimś gorszym? Wcale nie, Alusia jest kimś grzecznym, kto się ze mną bawi, kto do mnie przychodzi. Ja nie należałam do żadnej partii. Nigdy.
Tak sobie wyobrażam, że na tym gruncie ścinaliście się z Januszem, prowadziliście tak. Dyskusje polityczne, nie, światopoglądowe.
Nie. Rzadko. Myśmy na tematy polityczne, ponieważ wychodziliśmy się z założenia, że to nas łączy i to jest ważniejsze niż to, co mogłoby nas dzielić. Ja w ogóle do dzisiejszego dnia nie znoszę polityki i nie interesuję się tym nieomalże zupełnie, bo to dzieli. A ja nie chcę, żeby mnie z kimkolwiek dzieliło. Ja chcę być z ludźmi, tak jak nie ma dla mnie znaczeniu, że powiedzmy sobie, jestem agnostykiem, nie należę do żadnego kościoła, a jedną z pań, którą bardzo lubię, teraz u nas w ośrodku jest matka księdza, dla której sprawy religii są priorytetowe, dla mnie nie. Ale to po prostu nie rozmawiamy na ten temat.
Tam dalej, w głębi, jest Róża Basia. Róża Basia, która z północnej przywędrowała tutaj, a rosła w ogrodzie mojej siostry. Barbara Winiarska, żurawska po mężu. I słuchaj, i jak ja byłem taki bardzo słabowity, to ta róża też marniała w oczach. Jak ja zobaczyłem, że ona w tym roku jakoś tak odżyła, mimo że była taka przemarznięta i jest w ogóle stara i to widać po niej, że ona nie jest w najlepszej kondycji, ale jest o wiele lepsza niż w zeszłym roku, kiedy przeszedłem tę ciężką operację, prawda? W Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To jest ta niepozorna różyczka obrócz tej piwonii i tych pięknie niepachnących i kolorowych floksów, prawda?
Cechą wspólną naszą to było tak, to, że nam zawsze jest potrzeba, no chociażby kwiatek w doniczce, to jedno, kwiatek na balkonie to dwa i ludzie dookoła, których się kocha, którym można coś ofiarować. Nie to, że ja chcę coś od nich, tylko ja mogę im coś dać i to było naszą wspólną cechą. Tak jak, proszę panią, ja miałam miejsca na ziemi. Pierwsze to był Instytut Medycyny Wsi, potem był Lubelski Uniwersytet III wieku i na uniwersytecie było tak, że początkowo to było wszystko społecznie, a potem zaczęli przychodzić ci młodsi ludzie, gdzie jak to przecież ja zapłaciłam, to mnie się należy. Że już nie to, że robimy coś spontanicznie wszyscy razem, dla siebie. Proszę panią, te drzewa sadzone w wielu wypadkach dookoła tego osiedla, to są drzewa sadzone naszymi rękami. Jakbyśmy się tu wprowadzili, to tu była pustynia. Pustynia było to, a myśmy sadzili drzewa, urządzali przedszkole, pomagali urządzać szkołę. Komu by się teraz chciało, niech mi pani powie. Ja może źle oceniam współczesne społeczeństwo. Teraz to proszę bardzo, tylko proszę mi zapłacić. Bo dla mnie zrobienie coś dla drugiego człowieka nie jest problemem. Mnie za to nie trzeba było płacić. Jak to prowadziłaś wykłady i co za darmo, bo to było dla moich współtowarzyszy Uniwersytetu III wieku. No ale przecież trzeba było przygotować wykład. No to się przygotowywało i już. A dla Janusza było zawsze najpierw radio, potem był ogród, potem były dzieci, a potem dopiero była reszta. Ale ta reszta też się bardzo liczyła. Ja byłam właściwie prawie domownikiem w ich domu. Kiedy tylko mogłam, jeździłam do Józefina. Z tym, że w Józefinie Janusz mieszkał z trzecią żoną i oni właściwie Józefin urządzali. W momencie, kiedy Janusz właśnie jeszcze pracował w radiu. Odczuwał potrzebę posiadania kawałka ziemi, kiedy już nie było dawnego domu ani ogrodu rodzinnego. Posiadania kawałka ziemi i uprawy. Patrzenia, jak roślina kiełkuje, rośnie, dojrzewa. Stąd kupili właściwie, to był kiedyś kurnik, który oni przerobili na dom mieszkalny. Więc wybudowali dom, założyli ogród i uprawiali to wszystko i przyjmowali wszystkich ludzi, którzy tylko chcieli tam przybywać. Ja do Józefina jeżdżę do dzisiejszego dnia, mimo że właściwie moja bratowa nie jest już moją krewną, ale jest kimś rodziny, jest kimś bardzo mi bliskim.
Czasem myśli pani o nim?
Bardzo często. Ale nigdy mi się nie śni. Nigdy nie mam snów z Januszem.
Zmęczona jest pani.
Zmęczyłam się.
Tak, widzę, że oczy się zamykają.
A ja mam tutaj to oko, zaczyna mi opadać powieka, zaczynam mieć niedowład.
Także ten ogród dla, być może dla ciebie, dla was, jest ogrodem zieleni, a dla mnie jest ogrodem pełnym ludzi. Bo tak długo żyjemy, jak żyjemy we wspomnieniach. Bo to były piękne postacie, które wniosły w moje życie no, jakieś bogactwo przez sam fakt, że znalazłem się w ich otoczeniu.